No właśnie, jak już widzicie po pierwszym slajdzie, dzisiejszy temat kazania to czym jest szczęśliwe życie. Więc kontynuujemy naszą serię kazań z listu Jakuba. Ale zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, to chciałbym krótko przypomnieć kontekst poprzednich kazań. List Jakuba jest pisany do wierzących, którzy żyją w realnym napięciu, w presji, trudnościach. Jakub od początku pokazuje, że próby, których doświadczają, nie są znakiem opuszczenia przez Boga. Są raczej miejscem Jego działania. I te treści, zarówno te trudności, zarówno ich, jak i nasze, uczą nas wytrwałości. A wytrwałość ma nas prowadzić do dojrzałości, a dojrzałość to podobieństwo do Chrystusa. Często w próbach czujemy, że brakuje nam mądrości. Dlatego Jakub uprzedza nas, że Bóg zaprasza, żebyśmy przychodzili do Niego po mądrość, bo daje ją hojnie i bez wypominania. Jednocześnie jednak ostrzega przed rozdwojonym sercem. Sercem, które chce ufać Bogu, ale jednocześnie opiera się na świecie. Dlatego jeśli mamy przyjść do Boga po pomoc, prosząc Go o mądrość, to Jakub powiada, że mamy pokładać nasze zaufanie wyłącznie w Bogu, w pełni. A nie tak, jak często ludzie robią, że modlą się do Boga, a ostatecznie polegają na sobie, na własnych warunkach, na własnych planach, na własnych rozwiązaniach. W kolejnym fragmencie, to był fragment 9, 11 werset, zobaczyliśmy, że ani bieda, ani bogactwo nie mogą być fundamentem chrześcijańskiego życia. Nie mogą być fundamentem tożsamości chrześcijanina, a jedynie Chrystus. Bo Ewangelia wywraca światową hierarchię, hierarchię wartości. Ubogi w Chrystusie jest wywyższony, a bogaty w Chrystusie uczy się pokory. I w centrum tego całego fragmentu, który przerabiamy, stoi pytanie, na czym tak naprawdę opieram swoje życie i swoją nadzieję? Dlatego zapisałem na slajdzie to pytanko. Na czym tak naprawdę opieramy swoje życie i swoją nadzieję? I dopiero po wyłożeniu tego fundamentu Jakub przechodzi do czegoś, co dotyka każdego z nas. Bo porusza temat szczęścia. Porusza to, jak on, jak my, jak jego adresaci rozumieją szczęście. Bo Jakub wprowadza inne niż współcześnie spojrzenie na to, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym w sensie nieemocjonalnym. Nie w sensie mam dobry dzień dzisiaj, tylko w takim głębszym, egzystencjalnym sensie. Często nazywamy to w Kościele stanem błogosławionym. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Będziemy używać słowa błogosławione i szczęśliwy naprzemiennie. Zresztą tak samo czynią przekłady Pisma Świętego. W jednych to jest szczęśliwy, a w drugich jest błogosławiony. Chodzi o ten sam koncept. Zanim jednak przejdziemy do tekstu, to chciałbym na chwilę się zatrzymać i zapytać nas, jak współczesna kultura, jak świat, w którym żyjemy, rozumie szczęście. I myślę, że jest to absolutnie kluczowe do tego, żeby zmierzyć się z tym fragmentem. No właśnie. Więc jak świat rozumie dziś błogosławione życie? No i przykładowe odpowiedzi mogłyby brzmieć następująco, że szczęście to spokój. Brak problemów. Szczęście to komfort. Szczęście to przyjemność. Więc błogosławione życie to inaczej jak najmniej bólu i jak najwięcej kontroli nad tym, czego doświadczam. A próby w tej wersji błogosławionego życia są wrogiem. Próby i trudności są przeszkodą do szczęścia. Nie mogę być szczęśliwy, jeśli doświadczam cierpienia. Jeśli doświadczam bólu. Próby są też znakiem, że coś poszło nie tak. Albo ja zawaliłem sprawę, albo okoliczności wokół mnie. Więc naturalnie świat pyta, jak najszybciej mogę się z tego wydostać. To jest pytanie świata, który doświadczy trudności. I teraz pomyślmy przez chwilę o Adasiu Miałczyńskim z Dnia Świra. Dzień Świra to jest wybitne dzieło polskie. I akurat tak się składa, że Adaś Miałczyński to postać, która oczywiście w karykaturalny sposób, ale bardzo prawdziwy, przedstawia to, jak świat współcześnie rozumie szczęście. Adaś marzy właściwie o jednej rzeczy. Żeby wreszcie był spokój. Żeby nikt nie przeszkadzał. Żeby ludzie zachowywali się tak, jak powinni, tak jak on sobie tego życzy. Żeby okoliczności w końcu zaczęły mu sprzyjać. I całe jego życie to nieustanna walka o komfort i kontrolę. Jeśli coś idzie nie tak, winni są ludzie, sąsiedzi, wszyscy. System, praca, rzeczywistość. Wszystko jest winne, jeśli idzie nie tak. I Adaś żyje w trybie, gdyby tylko. Taki tryb. Gdyby tylko coś tam się zmieniło. Gdyby tylko tamto zniknęło, to wtedy wreszcie byłoby dobrze. To jest taki sposób myślenia. Ale wiemy, jak to się kończy. Zresztą film to przedstawia. Nawet gdy okoliczności chwilowo się poprawiają, nie pojawia się szczęście. Pojawia się kolejna frustracja. Kolejny powód do gniewu. Kolejna przeszkoda. I dzieje się tak, bo problem Adasia Miałczyńskiego nie leży w okolicznościach. Problem leży w jego sercu, w jego pragnieniach. I to jest bardzo uczciwy obraz światowej definicji szczęścia, tej współczesnej, to jak świat to rozumie. Szczęście jako życie bez tarcia, bez prób, bez dyskomfortu i z pełną kontrolą nad wszystkim, co mnie dotyczy. Tylko że im bardziej człowiek próbuje kontrolować rzeczywistość, tym bardziej staje się od niej zależny i tym bardziej nieszczęśliwy. Więc pytanie brzmi, pytanie, którym dzisiaj się zajmujemy podczas tego kazania. Czy Biblia zgadza się z tą filozofią błogosławionego życia? Czy również dla Boga błogosławiony jest ten, komu udaje się uniknąć trudności? No właśnie, no i pytanie brzmi, dokąd prowadzi nas Jakub w naszej serii kazań? I właśnie chciałbym przedstawić to, jak Jakub postrzega błogosławione życie. Zestawimy ze sobą te dwie perspektywy, bo werset 12 przedstawi nam opis błogosławionego człowieka. I dzięki niemu przyjrzymy się pięciu cechom dojrzałego ucznia Chrystusa wobec prób. Dlatego zachęcam do otwarcia Pisma Świętego, jeżeli ktoś ma papierową wersję. Pierwszy rozdział listu Jakuba, 12 werset. A mówi on tak. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Więc punkt pierwszy. Błogosławiony to uczeń Chrystusa. Jakub, odnosząc się do chrześcijańskiego wzoru osoby doświadczającej próby, nazywa tę osobę błogosławionym albo w innych tłumaczeniach szczęśliwym. I to słowo niesie ze sobą biblijne tło. Dlatego zadajmy pytanie, kim jest szczęśliwy albo błogosławiony w Starym Testamencie? Jest to człowiek, który na przykład boi się Pana. Psalm 112 o tym mówi. Ufa Bogu, a nie sobie czy ludziom. Psalm 34. Żyje według prawa. Psalm 119. Unika drogi grzechu. Psalm 1. A z całości Pisma jasno wynika, że jest to osoba, która liczy się z Bożym porządkiem, nawet jeśli cierpi. Natomiast co nie jest szczęściem w Starym Testamencie? Bogactwo samo w sobie nie jest szczęściem, o tym mówi Psalm 49. Powodzenie bez Boga. Psalm 73. I generalnie brak problemów nie jest absolutnie postrzegane jako szczęście w Starym Testamencie. Więc kluczową rzeczą, kluczowym aspektem zrozumienia szczęścia w ujęciu biblijnym jest to, że szczęście w Starym Testamencie nie wyklucza cierpienia człowieka. Można być szczęśliwym człowiekiem, będąc cierpiącym. Raczej szczęście oznacza takiego człowieka błogosławionego. Szczęśliwy człowiek to taki, który jest we właściwym miejscu wobec Boga. Taka jest perspektywa biblijna. Szczęśliwy nie oznacza też chwilowego dobrego samopoczucia. Gdziekolwiek Biblia mówi o szczęśliwym, nie chodzi o to. Jest to raczej obiektywny stan, jest to obiektywnie dobry stan życia przed Bogiem. Dlatego Jakub nie mówi szczęśliwy ten, kto ma łatwe życie i unika cierpienia. Bo tak świat rozumie szczęście, dla którego jest on taką abstrakcyjną wartością, niezależną i niejako wydzieloną poza Bogiem. Jakub mówi inaczej, że źródłem szczęścia jest Bóg. I poza Bogiem nie może istnieć szczęście. Poza Bogiem nie ma błogosławieństwa. Dlatego Jakub mówi, że prawdziwie błogosławiony jest ten, kto znosi próbę. No właśnie. Więc druga cecha błogosławionego to błogosławiony znosi próbę zamiast od niej uciekać. I to jest zasadnicza różnica między światem a Ewangelią. Świat może cię nauczyć głównie ucieczki, nadziei w zmianie okoliczności, podobnie tak jak myśli Adaś Miałczyński. I myślę, że każdy z nas zna ten sposób myślenia, bo spotykamy się z nim regularnie, spotykając osoby w pracy, w szkole, w rodzinie. I te osoby na przykład mówią, jak zmienię pracę, to w końcu będę spokojny. Jak zmieni się szef, to wszystko się ułoży. Albo jak skończę szkołę, to wreszcie będzie dobrze. I czasem rzeczywiście zmienia się praca, zmienia się szef, albo idzie się do innej szkoły. Tylko że po kilku miesiącach problem wraca. Bo zmieniły się okoliczności, ale serce się nie zmieniło. I ten sposób myślenia niestety nie jest obcy uczniom Chrystusa. I ja sam bywam jego przedstawicielem. I myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim dojdę do doskonałości i wyplenię go z głowy. Myślę, że prędzej umrę. Tak czy inaczej, zadajmy pytanie, co to znaczy znosić próbę? Bo napisane jest, że błogosławiony znosi próbę, ale co to tak właściwie znaczy? I myślę, że znoszenie próby jest zaufaniem Bogu w okolicznościach, na które nie mamy wpływu. Jest to zaufanie, nie opiera się jednak na zrozumieniu okoliczności. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo często zadajemy pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Więc pytamy o to, na czym polegają te okoliczności. Bardzo często chcemy zrozumieć okoliczności. Natomiast one mogą być dla nas niezrozumiałe i wtedy w natłoku emocji bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że Bóg mnie porzucił, że Bóg o mnie zapomniał. I psalmy wielokrotnie pokazują człowieka, który czuje się zagubiony i porzucony przez Boga. Więc jeśli i ty to przeżywałeś, to nie jest nic dziwnego. Ale jest coś, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie musisz rozumieć okoliczności próby. Bo nawet zrozumienie tego, co się dzieje, nie zabezpieczy cię przed poczuciem odrzucenia. To, co jest realnie pomocne, to zrozumienie celu tych prób. A celem jest podobieństwo do Chrystusa i naśladowanie Go w życiu. I punkt trzeci, parafrazując Jakuba, celem błogosławionego jest stać się wypróbowanym. Jedynie zrozumienie i zapamiętanie celu próby zapewnia w najtrudniejszych chwilach o Bożej bliskości. Bo skoro Bóg działa w próbie, żeby przemienić cię na podobieństwo Chrystusa, to znaczy, że właśnie wtedy jest szczególnie blisko. Więc gdy świat mówi, zmień okoliczności, uciekaj, Ewangelia mówi, pozwól Bogu zmienić ciebie. To jest zasadnicza różnica między światem a Ewangelią. To właśnie próby są Bożym narzędziem do zmiany ludzkiego serca. Jest to taki szczególny czas, w którym Bóg pozwala nam zobaczyć, czym tak naprawdę kierujemy się w życiu i na czym tak naprawdę polegamy. Choć próby doświadczają naszą wiarę, to nie mogą jej zniszczyć, bo ta wiara jest zapieczętowana przez Ducha Świętego. Celem prób jest odsłonięcie jakości wiary. I to należy doprecyzować. Bóg nie bada jakości wiary, tak jakby jej nie znał. To nie o to chodzi. On nie mówi, sprawdźmy, czy Kowalski tak naprawdę we mnie wierzy, czy tylko udaje. Bo on doskonale to wie. On doskonale przenika serce człowieka i wie, co jest w jego sercu, chociaż sam człowiek tego nie wie. On przez te próby pokazuje nam luki. Pokazuje nam luki w charakterze, w zachowaniu, w nawykach. To, w czym jesteśmy jeszcze niepodobni do Chrystusa. Nie po to, żeby nas upokorzyć, tylko po to, żebyśmy z pomocą Ducha Świętego mogli nad tym pracować. Więc ostatecznym celem jest stać się wypróbowanym. Takim, którego świadectwo dowodzi wierności i podobieństwa Chrystusowi. To jest cel próby, każdej próby chrześcijanina. I to nie jest łatwe. I często nie jest przyjemne. Ale ten trud nie jest daremny. I o tym mówi znowu Jakub. Punkt 4. Nagrodą błogosławionego jest wieniec życia. Jakub używa pięknego obrazu. Jakub mówi o wieńcu życia i używa przy tym słowa greckiego stefanos. Przygotowałem piękny slajd, niestety grafiki nie widać. Niespodzianka. Także możecie sobie wyobrazić, że tutaj jest korona upleciona z oliwki, tak się zdaje. Bardzo ładna, zielona. Problem polega na tym, że ten właśnie wieniec, to słowo, do którego odnosi się Jakub, wieniec w świecie jest nietrwały. Jest z liści. On usycha. On zamienia się w proch. Chociaż jest wieńcem zwycięzcy zawodów sportowych, honorowym znakiem uznania człowieka, jest symbolem zwycięstwa po jego trudzie i po wytrwałości, to jest nietrwały. Jest z liści i usycha. Jakub świadomie kontrastuje ten obraz czegoś tak kruchego, ale tak zarazem honorowego i chwalebnego, on kontrastuje to z czymś większym. Bo w świecie wieniec jest z liści, a u Boga z życia. Nazwany jest wieńcem życia. W świecie chwała jest chwilowa, bo usycha. U Boga nagroda jest wieczna. W świecie dostaje się go po wygraniu wyścigu sportowego, a u Boga po wytrwaniu prób. W świecie jest on dla najlepszych z najlepszych. Jest ekskluzywny. A u Boga jest dla każdego, kto go miłuje. Ten świat nagradza sukces, siłę i skuteczność. A Bóg nagradza wierność, wytrwanie i miłość do Niego. Świat obiecuje ulgę i lepsze warunki tu i teraz. A Bóg obiecuje życie w pełni, które czeka nas w Jego Królestwie. I piąta kwestia. Błogosławiony to inaczej miłujący Boga. Tym, co napędza wytrwanie ucznia Chrystusa w tych próbach, tym, co go prowadzi przez te próby i sprawia, że nie poddaje się, jest miłość do Boga. Nie strach przed karą, nie ambicja duchowego rozwoju, ale miłość do Boga. Nie uczucie czy emocja, ale postawa życia poparta oznakami. Czyli na przykład Jest to zaufanie Bogu bardziej niż własnym rozwiązaniom. Jest to pragnienie relacji z Bogiem, a nie tylko Jego duchowych darów. I przede wszystkim wierność Bogu i Jego drodze, nawet jeśli cierpienie nie znika. Miłość do Boga to nie jest emocja. To wierność serca, które wybiera Boga nawet wtedy, gdy jest trudno. I tu świat i Ewangelia całkowicie się rozchodzą. Bo świat mówi, kochaj siebie, a zatem unikaj bólu, a Ewangelia mówi, kochaj Boga nawet w bólu. Jest to zasadnicza różnica. To miłość do Boga sprawia, że próba nie niszczy człowieka, ale prowadzi go bliżej Chrystusa. No właśnie. I teraz spójrzmy na Chrystusa. Choć od wieczności żył w doskonałej wspólnocie z Ojcem, choć należała do Niego chwała, moc i majestat, to ze względu na nas nie wybrał drogi bez prób. Przyszedł na świat, stał się człowiekiem, przyjął nasze ograniczenia, nasze cierpienie, nasze doświadczenie próby. Nie miał majątku, nie miał wysokiego statusu społecznego, nie żył długo i szczęśliwie, jak w bajce Disneya. Został odrzucony, wyszydzony i ukrzyżowany, a jednak nie uciekł. Nie wycofał się i nie zmienił swojej drogi. I dobrym pytaniem jest dlaczego? Dlaczego Chrystus, wisząc na krzyżu, choć mógł, to z Niego nie zszedł? Bo Jego wytrwałość wypływała z doskonałej miłości do Ojca, z pełnego poddania się Jego woli. I najlepsze jest to, że Chrystus dla nas jest nie tylko wzorem. On nie jest tylko wzorem, który mamy próbować naśladować o własnych siłach. Nie. On jest źródłem tej wytrwałości, naszej wytrwałości. Dla każdego, kto do Niego należy. To Jego zwycięstwo nad próbą staje się udziałem tych, którzy są z Nim złączeni. To Jego wierność podtrzymuje naszą wierność. To Jego życie staje się życiem w nas. Jak powiada Paweł, żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W tym kazaniu pytaliśmy, czym tak naprawdę jest błogosławione życie. Życie Pana Jezusa jest najdoskonalszym przykładem najbardziej błogosławionego życia w historii świata. Nie dlatego, że było łatwe, bo nie było. Nie dlatego, że było wolne od bólu, bo nie było. I nie dlatego, że ominęły go próby, bo go nie ominęły. Ale dlatego, że przeszedł przez próbę. Pozostał wierny i zwyciężył. I tak jak Jakub obiecuje nam wieniec życia, tak i Chrystus otrzymał wieniec życia. Wieniec zwycięstwa nad grzechem, nad śmiercią, nad wszystkim, co miało go złamać. To Ojciec wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy. Więc jeśli zmartwychwstanie Chrystusa nie jest wieńcem życia, to nie wiem, co może być wieńcem życia. To jest najlepszy przykład wieńca życia. I tak jak sportowiec, który po wyczerpującym biegu staje na podium, mając na głowie koronę, która za chwilę uschnie, tak Chrystus po krzyżu został wywyższony i zasiadł po prawicy Ojca. I ten sam Chrystus zaprasza nas, żebyśmy w Nim mieli udział w tym zwycięstwie. I nie obiecuje życia bez prób. Obiecuje życie, które przez wiele prób prowadzi do chwały. I to jest najbardziej błogosławione życie w historii. To jest życie, do którego jesteśmy zaproszeni jako Jego uczniowie. Do życia pełnego prób, pełnego cierpienia. Ale na końcu nagrody w postaci życia wiecznego. Jeśli patrzymy oczami świata, to próba jest zagrożeniem. Cierpienie jest porażką, a celem jest szybka ulga w cierpieniu. A jeśli patrzymy na szczęście z perspektywy Ewangelii, to próba jest drogą. Cierpienie jest miejscem działania Boga, a celem jest podobieństwo do Chrystusa i ostateczne zjednoczenie z Nim. Ostateczne zjednoczenie z Bogiem. Dlatego wybijmy sobie z głów spokojne, komfortowe życie jako cel naszej egzystencji. Bo Pan Jezus dał nam ostateczny przykład tego, że błogosławione życie to nie życie bez prób, ale życie, które przez próby prowadzi bliżej Boga i kończy się wieńcem życia, nagrodą, która nie przemija. Świat pyta, jak uniknąć cierpienia, a Ewangelia pyta, komu pozostaniesz wierny. Szczęśliwe życie to życie wierne Bogu. Amen.